Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, jest piątek, 12 kwietnia. Kwietnia, jak to kwietnie ładnie brzmi, optymistycznie bardzo i my witamy w optymistycznym nastroju. Sławomir Orlik za chwilę zasiądzie przy telefonach, audycję zrealizuje Patryk Srokowski, a ja się nazywam Janusz Wilczyński. Nasze telefony bez zmian. Czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. Mail czasreakcji@radioszczecin.pl. Przed nami godzina programu, no i kilka tematów. Nie zabraknie komentarzy, zarówno tych telefonicznych, jak i tych mailowych. A nasze tematy to temat dotyczący sportu wśród młodych i nie tylko młodych. Czy szczecińskie szkoły przystąpią do ministerialnego programu Aktywna Szkoła? Czy sięgną po pieniądze, aby popołudniami boiska Orlik, jeżeli tak nie jest, tętniły życiem? Bo są pieniądze na animatorów, na zajęcia i na sprzęt sportowy. Rozmowa na ten temat już za chwilę. Jakże ważna rozmowa w dobie, gdy często siedzimy za biurkiem, a w domu przed komputerem albo przed ekranem smartfona. Co z ulicą Roosevelta i Mazowiecką? To są te ulice, po których teraz jeżdżą miejskie autobusy. No i jeden z naszych słuchaczy napisał protest w tej sprawie. Twierdzi, że spaliny szkodzą dzieciom z pobliskiego żłobka, że jest hałas, że jest wzmożony ruch i że są w związku z tym utrudnienia dla okolicznych mieszkańców. Co na to nasz gość, radny? O tym będziemy z nim rozmawiali, ale będą także w tej sprawie komentarze słuchaczy, także tych, którzy mieszkają w tych okolicach. Potem przeniesiemy się nieco za Szczecin, ale tylko nieco. Porozmawiamy o drodze w Ustowie. Dziura na dziurze, a nie droga, tak to można określić. Zapytamy, kiedy remont. To pytanie zadamy gościowi, czy ma na ten temat informacje. No i także w tym kontekście taka droga od Ustowa odchodzi w prawo, jeżeli jedziemy od strony Szczecina do nowego osiedla, osiedla Kwiatowego. No i pytanie, kiedy ta droga doczeka się remontu, czy to nastąpi? Potem będzie o drogowym Armagedonie, który miał miejsce wczoraj około godziny 16 u zbiegu ulic Derdowskiego i 26 kwietnia. Otóż zepsuła się sygnalizacja świetlna i się zaczęło. I tu pytanie, czy my potrafimy jeździć samochodem, kiedy sygnalizacja świetlna nie działa? Czy pamiętamy o zasadach ruchu drogowego i dlaczego tworzyły się tam ogromne korki, czy to wina kierowców, czy też zaniedbania służb, a może po prostu tak duży ruch i nie dało się tego uregulować. O tym będziemy rozmawiali w czasie reakcji, ale jeszcze jeden temat o 12.45. Drzewa za darmo rozdają, tak. Kto lasy państwowe, a my powiemy, gdzie trzeba po nie pojechać, jakie drzewa i dlaczego rozdają. To nasze tematy i plan minimum na dzisiejszą audycję. A zaczniemy od komentarzy dotyczących protestu rolników i blokowaniu drogi, między innymi S3. No, wczoraj naszym gościem był Adam Walterowicz, przewodniczący Rady Wojewódzkiego Związku Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, który starał się uzasadnić formę protestu, że ona nie utrudnia życia decydentom w Polsce, czy to na poziomie województw, czy też na poziomie ogólnopolskim, czy też decydentom w Unii Europejskiej, a utrudnia życie nam, zwykłym użytkownikom dróg. I komentarze liczne, posłuchajmy.
Witam, Michał z tej strony, dzwonię z Danii. I mam pytanie do tego pana przewodniczącego, do tego przedstawiciela rolników. Przeciwko komu wy strajkujecie? Przeciwko rządowi polskiemu, przeciwko Unii Europejskiej? Czy przeciwko temu, co oni chcą prowadzić? Czy przeciwko wszystkim Polakom, którzy żyją, którzy chcą jeździć do pracy? Wy blokujecie drogi, bo chodzi o wasze gospodarstwa. A co z gospodarstwami takich zwykłych, normalnych ludzi, którzy na co dzień chcą jechać do pracy, chcą jechać do zakupy, chcą jechać odwiedzić rodzinę bliskich? To was nie interesuje. Ten rolnik się nie interesuje tylko innymi ludźmi, tylko sobą. Jadąc po drodze samochodem, jedzie ciągnik, widzi, że za nim jedzie sznur samochodu, siedzi uśmiechnięty za kierownicą, bo on jedzie 30 na godzinę, a za nim kilometrowy korek. I na to uwagi nie zwracają żadni rolnicy, że mają obowiązek zjechać, jeżeli ma możliwość, na pobocze i puścić ruch, żeby wszedł płynnie. Tego rolnicy nie widzą, tylko widzą, bo ich gospodarstwa cierpią. A co z zwykłymi ludźmi? Pozdrawiam, serdecznie za redakcję.
Pozdrawiamy również, a pan Piotr pisze, proponuję, aby rolnicy w ramach protestu obniżyli cenę sprzedawanych płodów rolnych. Może wtedy uzyskają poparcie całego społeczeństwa. A blokowanie dróg to jakaś pomyłka. Dlaczego utrudniają życie zwykłym ludziom? I kolejne telefoniczne komentarze.
Dzień dobry. Ja dzwonię ze Stargardu. Proszę sobie wyobrazić, że ludzie przemieszczają się z trójką i są zablokowani. I my mamy przykład z domu, gdzie kobieta ma iść na nefrostomię, a lekarz jedzie z Gorzowa i nie może dojechać i cały dzień odwołany. My musimy organizować wyjazd tej kobiety do Szczecina specjalnie, bo rolnicy protestują, blokują drogę, ale nie biorą pod uwagę życia innych ludzi. Czy oni nie mogliby wydelegować ekipę, która by pojechała do Brukseli? Dziękuję bardzo, do widzenia.
Dzień dobry, Tomasz z tej strony. Forma tego protestu tylko nadal polaryzuje społeczeństwo, ponieważ jedni ludzie utrudniają życie drugim ludziom, a premier ma w nosie, żeby nie powiedzieć gdzie indziej, blokadę S3 gdzieś tam pod Myślibożem. Muszą być blokowane urzędy, kancelaria premiera, żeby rządzący, ci, którzy mają wpływ, żeby odczuli, a nie jakaś S3 pod Myślibożem. My tam sobie objedziemy, ale ludzie są wkurzeni i to polaryzuje społeczeństwo, więc forma jest jak najbardziej zła. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, przysłuchuję się dzisiaj waszej dyskusji. Proszę państwa, rozumiem, protesty protestami. Ja jestem zwykłym kierowcą, zwykłym obywatelem. Jeżeli źle zaparkuję samochód, przyjeżdża straż miejska, zakłada blokadę, nie mandat, a im wszystko wolno. Oni tak jak górnicy, bo rząd się boi, wszyscy się boją, że rolnicy wyjadą, rolnicy zablokują. Dziękuję.
Dzień dobry. Powiem szczerze, że poziom mojej irytacji dochodzi już zenitu, ponieważ nie udzielanie odpowiedzi na bardzo proste pytanie, po co to robią w tym konkretnym miejscu, skoro nie przynosi to rezultatu, no rodzi niestety jedną odpowiedź. Jeśli jakieś działanie nie przynosi skutku, to się go po prostu nie prowadzi. Wybiera się inne rozwiązanie, szuka się innego działania, które będzie skuteczne, a nie kontynuuje się działania, które jest nieskuteczne. Nie usłyszałam odpowiedzi, w jaki sposób protest na S3 przyczynił się do tego, o czym mówi pan przedstawiciel, a propos tego, że rząd z nimi nie rozmawia. Czy ten protest przyczynił się do tego, że rząd zaczął z nimi rozmawiać? Mam wrażenie, że nie. Więc po co tą formę protestu kontynuować, skoro jest ona nieskuteczna? Dziękuję.
Dzień dobry tutaj do pana, który organizuje protesty rolników na trasie S3. Nie ma żadnej nagonki na was, tylko jak były prowadzone protesty w Szczecinie, w mieście, było miasto blokowane, pamiętam długi czas, wiele lat, była taka forma protestu. Rządzący bardziej po prostu taką formułę protestu widzieli. Na autostradzie na dobrą sprawę cierpią tylko zwykli ludzie. I to nie jest nagonka, tylko po prostu coraz mniej ludzi popiera te protesty, bo coraz bardziej oni odczuwają, a rząd nic z tym nie robi. Pozdrawiam.
Dzień dobry, tyle pod czujnym, a dzień dobry mówię panu Tomaszowi, bo słuchacz na żywo jest, witamy.
A dzień dobry. No ja tutaj się troszeczkę może uśmiałem pod wąsem, bo jeżdżę z kolegą codziennie, czy S-ką, trójką, czy dziesiątką i jakoś nam się udaje ten protest, czy w Krąpieli, czy w Myślibożu ominąć, a temu panu tam ze Stargardu się no nie udało, więc no, to takie jest trochę naciągane. No wiadomo, że każdy protest przedłużający, czy nawet ta wojna na Ukrainie, która już się przyzwyczailiśmy, no to nie powinno tak wyglądać, więc mam nadzieję, że rolnicy, powinni pójść jednak krok dalej i troszeczkę ponaśladować kolegów z zachodu, którzy się po prostu nie biorą jeńca, także no musimy się liczyć z blokadą, nie wiem, Szczecina, czy... Bo trzeba jednak, rolnicy muszą uzyskać wsparcie ludzi. Bo widać było nawet po tych wyborach, że rolnicy popierają poprzednią władzę, a rząd przekalkulował, że te kilkadziesiąt procent od rolników to jest jednak mały pikuś. Także no muszą uzyskać poparcie tych, którzy się już tym protestem znudzili, bo jednak cel jest bardzo ważny i tych słuchaczy, którzy nie rozumieją tego protestu, to zalecam do przeanalizowania sytuacji z różnych mediów, nie tylko z tych telewizyjnych.
A w jaki sposób, panie Tomaszu, tak? Uzyskać to poparcie od społeczeństwa?
Uzyskać poparcie od społeczeństwa? No pewnie chodzi im, żeby wkurzyć resztę, żeby reszta się dołączyła i w większym gronie można więcej zdziałać, bo jednak w rolnicy to jest jakiś procent społeczeństwa, niewielki, ale jednak bardzo znaczący, bo jeżeli te reformy, które mają wejść, wejdą za parę lat, no to dopiero ci słuchacze, którzy dzwonili, przekonają się, o co walczyli rolnicy parę lat wcześniej.
Sądząc po naszych komentarzach, a wszystkie, które otrzymaliśmy pod czujny 510, 37, 32 wypuściliśmy, to one są krytyczne wobec tego protestu, co nie zmienia faktu, że w sondażu sprzed kilku tygodni, ale podkreślam, sprzed kilku tygodni, to poparcie dla rolniczego protestu sięgało 80%. Ciekawe, jak jest teraz.
Ale oczywiście, no dlatego mówię, że już ludzi się osiągnęło to poparcie...
Apogeum, prawda? Tak.
Apogeum. Teraz się ludzie do tego, powiedzmy, że przyzwyczaili, a teraz się irytują tym. Ja też jestem czasami zirytowany, muszę poczekać, jak był ta środa, zdaje się, zblokowana. Ale no ja rozumiem i staram się zrozumieć i wierzę, że w końcu coś się uda, chociaż te protesty są jeszcze za miękkie. No i boję się, albo może chcę tego, żeby były mocniejsze, bo cel jest naprawdę ważny.
Dziękuję bardzo, panie Tomaszu. Wszystkiego dobrego. Pozdrawiamy. 12.15 to jest czas reakcji, a teraz podziękowania i zmiana tematu. Pan Ryszard z Płoni napisał, jako były pacjent, trzeba być pacjentem okulistyki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym na Pomorzanach w Szczecinie, poddać się operacji prawego oka, potem lewego oka i różnym innym zabiegom, żeby zauważyć, jak ciężko pracuje personel Wydziału Okulistycznego, zaczynając od pani rejestratorek, a kończąc na pani doktor nauk medycznych Marcie Wiącek. Prawie biega po gabinetach, żeby pomóc delikatnymi rączkami operować oczka i tymi samymi paluszkami w komputery wszystko wpisywać. Takich doktorów pacjenci właśnie potrzebują. Na takich doktorów czekają czasem wiele, wiele minut, ale warto czekać. Mówiłem to wielu czekającym na korytarzach pacjentom, by wyjść ze szpitala zadowolonym, że jest się znów zdrowym i wolnym od stresów i napięć zdrowotnych i widzieć dokładnie wszystko, cały świat. W imieniu moim i pacjentów składamy ogromne podziękowanie za ciężką pracę dla kierującej tym oddziałem pani doktor nauk medycznych Marcie Wiącek. Pozdrawiam, były pacjent, tak jak już powiedziałem, Ryszard z Płoni. Lubimy bardzo takie maile podziękowania, kłaniamy się, pozdrawiamy. A teraz sprawa ronda. Mieszkam na Warszawie od 2006 roku i obserwuję sytuację ruchu samochodowego z ulicą Duńską. Na ulicy Duńskiej szczególnie uciążliwy punkt to skrzyżowanie Duńska-Belgijska w pobliżu stacji paliw. Ten mail czytałem przedwczoraj. No i czekamy na odpowiedź ze strony magistratu, czy będzie tam rondo, bo rzeczywiście miejsce jest bardzo trudne. Nie wiem, czy mamy gościa na antenie. Nie, jeszcze nie mamy gościa. W takim razie o latarniach będzie. Dzień dobry, mam taką sprawę. Na ulicy Walecznych przy dworcu Szczecin-Zdroje wyremontowano kilka miesięcy temu przystanki autobusowe. Nowe zatoczki, wiaty, zmieniono nawierzchnię, nowe latarnie. Co prawda trwało to około 4 miesięcy, przystanki już działają. Oprócz latarni, które zapomniano włączyć, nie działa oświetlenie na przystankach, a także na rondzie skrzyżowania ulic Sanatoryjnej z ulicą Walecznych, gdzie są przejścia dla pieszych. Przy całkowitych ciemnościach o wypadek nie trudno. Proszę o interwencję w tej sprawie. Pozdrawiam, wierny słuchacz Jacek. Panie Jacku, oto odpowiedź od Piotra Zielińskiego, rzecznika prasowego miasta Szczecin do spraw inwestycji. Latarnie zostały poprawnie zainstalowane i podłączone, pisze pan Piotr. Brak oświetlenia wynika z awarii po stronie Enei. Według naszych informacji usterka już albo ma być wkrótce usunięta. Panie Jacku, prosimy dać znać, czy już latarnie się świecą. Jeżeli nie, to będzie nasza kolejna interwencja. To jest czas reakcji, 12.17. Teraz krótki telefon dotyczący nowego podatku. Będziemy ten sygnał sprawdzali.
Dzień dobry, a ja jestem murem za rolnikami, Andrzej mówi. I naprawdę jestem murem za tym Zielonym Ładem, żeby to wycofali, bo to jest tylko strata naszych pieniążków tak naprawdę i nie wiem, w co my popadniemy tak naprawdę, bo to nic nie zmienia, tylko to jest taki pretekst do sięgania do naszych kieszeni. A teraz jeszcze chciałem się słuchaczy zapytać, co myślą. Do końca roku mamy mieć wprowadzony podatek 50 groszy do paliwa jako ten ekoemisyjny, tak, że my zatruwamy to środowisko tymi samochodami, 50 groszy chyba od litra, coś dzisiaj w radiu słuchałem. To jak to się ma do tej rafinerii Szwed, która sobie dymi, zakłóca, nie dość, że jest rosyjska, to jeszcze sobie puszcza w atmosferę, co chce, bez żadnych pozwoleń i ci biurokraci tam w tej Brukseli to będą siedzieć tylko za nasze pieniądze i co z nami robią. No, mi się to strasznie nie podoba. Chciałem wam powiedzieć, pozdrawiam serdecznie. Rolnicy, trzymajcie się.
to, co słuchacze myślą. Prosimy przesyłać pod nasz mail czasreakcji@radioszczecin.pl, czasreakcji@radioszczecin.pl, albo można zadzwonić czujny 510-37-32 do studia 510-37-36. I jeszcze po wczorajszym dniu życzenia. Witam serdecznie ekipę Radia Szczecin z okazji Dnia Radia. Tak, to było wczoraj. Życzę wszystkim wszystkiego, co szczęściem się zowie. Dalszych sukcesów na niwie zawodowej. Stała słuchaczka Krystyna. Pani Krystyno, bardzo dziękujemy i wszystkim innym słuchaczom, którzy o nas pamiętali, za te znaki życzliwości, obecności i przyzwyczajenia do Radia Szczecin. 12:20, przy naszym telefonie gość, pan Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży, także Zieloni. Dzień dobry, chciałem powiedzieć dobry wieczór.
Dzień dobry.
Ostatnio rozmawialiśmy wieczorem i stąd to przyzwyczajenie.
Tak, tak.
I mamy mail od słuchacza, od pana Jana. Doszły do mnie informacje, pisze pan Jan, że szkoły nadal nie otrzymały wytycznych od szczecińskiej oświaty do składania wniosków do rządowego programu Aktywna Szkoła. Nabór kończy się w piątek 12 kwietnia. Na podstawie ustawy o dostępie do informacji publicznej proszę udzielić odpowiedzi na poniższe pytania. Czy to oznacza, że Szczecin nie skorzysta z możliwości pozyskania 25 000 złotych dla każdej ze szkół chętnych do udziału w programie na zakup sprzętu sportowego? I drugie pytanie. Czy Szczecin rezygnuje z 6 000 brutto miesięcznie na animatorów orlików i możliwość zrobienia 100 godzin miesięcznie bezpłatnych zajęć dla dzieci i młodzieży? I trzecie pytanie. Czy to oznacza, że Szczecin rezygnuje z 3 000 złotych brutto miesięcznie na trenerów szkolnych i możliwość zrobienia 50 godzin miesięcznie bezpłatnych zajęć dla młodzieży na wolnych obiektach szkolnych w weekendy? No, panie Przemysławie, grzechem byłoby z tego nie skorzystać, ale z tego co wiem, to nabór i składanie wniosków jest przedłużone do piątku 19 kwietnia, prawda?
Tak, tak. Mógłbym na wszystkie trzy pytania odpowiedzieć krótko. Nie, Szczecin nie rezygnuje z tego, ale mówiąc bardziej szczegółowo, nasze miasto wystąpiło do ministerstwa tak naprawdę z wnioskiem o przedłużenie tego terminu, ponieważ były niejasności co do regulaminu i co do zasad. I tutaj przychylnie ministerstwo do tego rozpatrzyło ten wniosek i faktycznie ten termin jest przedłużony do 19 kwietnia. Szkoły otrzymały, jeśli nie wczoraj, to na pewno dzisiaj rano, informacje odnośnie wytycznych do trzech programów. To jest właśnie program Aktywny Weekend, Aktywny Orlik, Aktywny do Kwadratu plus dofinansowanie 25 000 do sprzętu. I zakładamy, że oczywiście nasze placówki...
Halo? Przede wszystkim... Pan, tak? Może pan powiedzieć jeszcze raz, dokładamy starań nasze placówki, bo nie słyszeliśmy...
Nasze placówki, wszystkie z tego zakładam, że skorzystają. Te wytyczne zostały już wysłane, więc szkoły będą mogły się o te środki starać. I co istotne, żebyśmy też mieli świadomość, te programy są przede wszystkim po to, żeby orliki, co było zawsze problemem w ostatnich kilku latach, żeby orliki były przede wszystkim dostępne, w miarę bez ograniczeń dostępne dla wszystkich, nie tylko w ramach zajęć szkolnych, ale przede wszystkim w ramach zajęć pozaszkolnych, czy też dla, po prostu dla mieszkańców. Po to jest też dofinansowanie właśnie dla animatorów, dlatego żeby te orliki były otwarte pod opieką animatorów i mogły tak naprawdę funkcjonować nie tylko od poniedziałku do piątku, ale również w weekendy.
Czyli wnioski będą składane jak najbardziej przez miasto czy przez szkoły i te pieniądze się nie zmarnują?
Zakładamy, że nie. Liczymy, że szkoły maksymalnie wykorzystają te wnioski i te środki. Tak jak mówiłem, też jest nawet 25 000 dodatkowe do pozyskania na sprzęt sportowy.
No to cieszymy się, przypominamy, termin składania wniosków upływa 19 kwietnia, jednak a nie 12 kwietnia, zostało to przedłużone i bardzo słusznie, a ruch na świeżym powietrzu dla młodzieży i dla dorosłych jak najbardziej jest wskazany w dzisiejszych, dosyć takich nieruchawych, że się tak wyrażę, czasach. Panie Przemysławie, jeszcze jedna sprawa, którą mieliśmy ostatnio na naszej antenie, napisał do nas pan Włodzimierz, który zresztą skierował do różnych służb, do prezydenta, do Rady Miasta Szczecin pismo w sprawie nowej organizacji ruchu. Chodzi o ulicę Roosevelta i ulicę Mazowiecką, którą od pewnego czasu jeżdżą autobusy, między innymi 107, 101, 68. Przy Roosevelta mają przystanek, taką właściwie pętlę, można powiedzieć. No i pan Włodzimierz pisze, że tak, są spaliny, jest hałas, a w pobliżu jest żłobek, jest też szkoła, jest też sala zabaw, jest jakiś klub sportowy, no i są także budynki mieszkalne. Pan Włodzimierz protestuje, przysłał także propozycję poprowadzenia inaczej tych autobusów, ale pan Włodzimierz podpisał to pismo sam, bo jak twierdzi, mieszkańcy po prostu niejako udzielili mu plenipotencji na to, żeby ich reprezentował, ale jednak trzeba powiedzieć, że jest podpisany on jeden. A tymczasem my dostaliśmy pod nasz mailowy adres taki oto mail w tej sprawie. Co prawda nie mieszkam w centrum, ale mieszkam przy pokoju. To jest na trasie linii autobusu 107. Bardzo często jeżdżę tym autobusem do centrum. Jestem bardzo zadowolony z nowej organizacji ruchu, gdyż dzięki temu nie muszę przechodzić przez światła na placu Rodła, tylko na tym samym przystanku mogę się przesiąść z tramwaju do autobusu i odwrotnie. Idea buspasów i wspólnych przystanków dla tramwaju i autobusów się sprawdziła w innych miastach i jest skutecznie wprowadzana w naszym mieście. Dzięki temu oszczędza się sporo czasu potrzebnego na oczekiwanie na światłach i na dojście do autobusu. Tego problemu zapewne nie rozumieją mieszkańcy okolicznych bloków przy placu Rodła, bo nie potrzebują oni przesiadać się w tym miejscu do innych pojazdów. Nie ma raczej innej możliwości ulokowania pętli dla autobusu 107 i innych stojących na Roosevelta, by był wspólny przystanek dla autobusów i tramwajów linii 2 i 3. I jeszcze jeden głos. Odcinek tej ulicy bardzo nadaje się do tego nowego rozwiązania, pisze stała słuchaczka. Ulica jest jednokierunkowa, normalnie nie ma tam dużego ruchu, więc autobus od czasu do czasu nie przyczynia się do zatruwania powietrza, jak to na przykład jest zaraz za rogiem na autostradzie Alei Wyzwolenia. Poza tym domy mieszkalne nie stoją frontem, lecz bokiem do ulicy, jest dużo zieleni, rosną drzewa, których przecież nikt nie ma zamiaru wycinać. Wspomniane przez słuchacza przedszkole jest otoczone dużym ogrodem i nie przylega do żadnej z ulic. Ten ogród został nie tak dawno ucywilizowany, to znaczy wycięto tam wszystkie duże, pięknie kwitnące krzewy wzdłuż ogrodzenia, które to krzewy zasłaniały widok na plac i ewentualnie bawiące się tam dzieci oraz chroniły przed zanieczyszczeniem z zewnątrz. Ale ktoś, dyrekcja placówki, pyta słuchaczka, chciał być mądrzejszy i wyciął zieleń, sadząc cmentarne tuje wzdłuż płotu od ulicy Roosevelta. Mieszkam w pobliżu i wiem, o czym piszę. Proszę nic nie zmieniać, jest dobrze. Powstał mały placyk z ławkami na styku z ulicą Matejki. Czy pana zdaniem tak jest dobrze, jak jest?
Wie pan co, tak jest optymalnie. Myślę, że tutaj nie mamy też za bardzo lepszego rozwiązania. Proszę wziąć pod uwagę, że moglibyśmy na przykład skierować autobus z ulicy Roosevelta w Matejki i poprowadzić go na pętlę dalej, powiedzmy przez ulicę Małopolską albo plac Żołnierza, no ale to wydłużyłoby trasę, nabijało niepotrzebnych kilometrów. Ulica Małopolska jest też w dosyć złym stanie. I niepotrzebnie tak naprawdę wydłużalibyśmy tą trasę. Proszę wziąć pod uwagę, że to natężenie ruchu siłą rzeczy zostało wyregulowane. Ta ulica do tej pory była dwukierunkowa. Ten ruch odbywał się w obu kierunkach dla samochodów. Często tam ludzie korzystali z parkowania, również nielegalnego. W tej chwili to zostało uporządkowane. Autobusy na tym odcinku nie jadą jakąś dużą prędkością. To jest bardzo krótki odcinek, gdzie one dopiero wyjeżdżają z placu Roosevelta i zaraz też zatrzymują się, żeby włączyć się do ruchu w Alei Wyzwolenia. Tu jak jeden z słuchaczy napisał, to było już wcześniej zaplanowane, przemyślane i zaprojektowane tak, aby ułatwić tak naprawdę dla pasażerów przemieszczanie się i przesiadki. Myślę, że tutaj nie byłbym taki krytyczny wobec tego, jak ten jeden mieszkaniec. Proszę wziąć pod uwagę, że mamy, to jest akurat ścisłe centrum, ale przecież mamy masę ulic. Ja sobie pierwsza lepsza od głowy zawsze mi przychodzi do głowy na przykład z Wielkiej Wigury, przez którą przejeżdża chociażby autobus 7-5 i to jest typowo, można powiedzieć, mieszkaniowa wąska uliczka, ale tam też jeździ autobus. No nie możemy, tym bardziej w centrum, autobusów wykluczyć z poruszania się. Szczególnie, że naprawdę myślę, że tutaj to nie jest jakaś duża uciążliwość, to na pewno jest zmiana. Rozumiem, że mieszkańcy, którzy przez lata nie widzieli tam autobusu, tych autobusów nie było, postrzegają to jako dużą zmianę, może i w złą stronę, ale ona nie ma jakiegoś bardzo negatywnego oddziaływania.
W rozmowie z naszym słuchaczem, panem Włodzimierzem, zapytałem go o to, czy były konsultacje z Radą Osiedla albo z mieszkańcami. Nic mu na ten temat nie wiadomo. Czy pan może ma takie informacje, czy ta decyzja była konsultowana z mieszkańcami, czy raczej zapadły decyzje obok nich?
Nie widziałem tutaj dokumentów, jeśli chodzi o jakieś opinie Rady Osiedla. Przy takiego typu organizacji ruchu opinia nie jest niezbędna. Ale na pewno nie było to podejmowana decyzja tak ad hocowo, ale była przemyślana łącznie z całą torową rewolucją i tą komunikacyjną rewolucją, jaka od kilku lat jest przeprowadzana w mieście i w centrum. I było to analizowane pod tym kątem, żeby właśnie zoptymalizować przystanki, żeby nie było przystanku tam pod ZUS-em, który dobrze wszyscy tam i pamiętamy, i tak naprawdę ta komunikacja była rozproszona wokół całego placu Rodła. Teraz jest znacznie bardziej skumulowana, tak aby można było łatwo i szybko przesiadać się i bezpiecznie przede wszystkim, pamiętajmy.
I to jest bardzo istotne i rzeczywiście tak, że dzięki temu, że tych przystanków autobusowych nie ma tam na placu Rodła przy ZUS-ie, jest łatwiej z przejazdem w godzinach szczytu szczególnie. I także autobusy miały przecież kłopot z włączaniem się tam do ruchu. Teraz jest o wiele lepiej. Mnie się wydaje, bo nie ma takich czarno-białych sytuacji w tym przypadku. Są zawsze pozytywy i negatywy tej nowej organizacji. Nam się również wydaje, że tu jest więcej tych stron pozytywnych. Bardzo dziękuję panu za rozmowę.
Mogę tylko jeszcze dodać odnośnie przystanku Roosevelta, bo to też się gdzieś ostatnio pojawiało. Wiem, że mieszkańcy też zgłaszają, że tam nie ma wiatr przystankowych. Tu jeszcze chwila cierpliwości, do końca miesiąca wiaty powstaną i to będą te nowe zielone wiaty z projektu Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego, więc one do końca kwietnia powinny się tam pojawić.
O, dobra informacja na koniec rozmowy. Pan Przemysław Słowik, wiceprzewodniczący Klubu Koalicji Obywatelskiej w Radzie Miasta, wiceprzewodniczący Komisji do Spraw Inicjatyw Społecznych, Sportu i Młodzieży, także Zieloni. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, miłego dnia.
Wszystkiego dobrego, miłego dnia. To jest czas reakcji, 12:30. Za chwilę kolejny gość już czeka, ale najpierw taka oto informacja.
Dzień dobry, Grejnie Mirosław z tej strony. Dzwonię i proszę pana redaktora, i żeby kogoś zaprosił z Polskiego Związku Działkowców, jak Unia Europejska będzie miała wpływ na działalność działkowców, bo ponoć nie będzie można siać warzyw ani kwiatów, nic innego na swoim ogrodzie. Dziękuję bardzo.
Już prostowaliśmy tę informację, ale jeszcze raz powtórzę, to wiele publikatorów zawiera. Europejski Zielony Ład nie przewiduje wprowadzenia zakazu upraw na balkonach, działkach i ogródkach przydomowych. Informacja na temat rzekomych planów unijnych, aby zakazać tego typu upraw, co jakiś czas pojawiają się w internecie, a za ich źródło postrzegane są jakieś fejkowe źródła właśnie, ale jakie? Tego nie wiemy. W każdym razie nie jest to prawdą. Unijni urzędnicy także dementują te pogłoski. A teraz nie o pogłoskach, a o faktach będziemy rozmawiać. Te fakty to dziura na dziurze. Przy naszym telefonie pan Piotr Szeszko, radny gminy Kołbaskowo i sołtys Ustowa. Dzień dobry.
Dzień dobry panu oraz słuchaczom.
Cieszymy się, że jest pan z nami. Zapytamy o drogę w Ustowie. Ta droga to, można powiedzieć, droga przez mękę dla mieszkańców i tych, którzy przejeżdżają tą drogą. Tam jakiś odcinek tej drogi za Ustowem, zdaje się, został już wyremontowany, ale w samym Ustowie dziura na dziurze i podobnie na drodze do osiedla kwiatowego, prawda?
Tak, no dokładnie. Ciężko mi się tu z panem nie zgodzić. No ja jestem mieszkańcem od 4 lat Ustowa, ale od mieszkańców, którzy żyją tam, można powiedzieć, od zawsze, to wiem, że problem z dziurami w Ustowie jest przynajmniej od 15 lat, a dokładnie, jak to mówią, rozpoczął się podczas budowy Oszo u nas w Ustowie i wówczas ponad ciężki sprzęt uszkodził bardzo tę drogę. No i starają się przede wszystkim w starostwie, bo powiedzmy sobie, że to jest droga do starostwa, która należy nie do gminy, tylko droga
tak,
jest...
starostwo w Policach.
Starostwo powiatowego w Policach, dokładnie, które już od wielu, wielu lat obiecuje mieszkańcom remont tej drogi, która, no tak jak pana wspomniał, ona jest w fatalnym stanie. To ciężko powiedzieć, że to jest po prostu dziura na dziurze i ja tylko panu powiem coś takiego, że swego czasu jechałem Boltem z taksówkarzem Ukraińcem wieczorem, jak wjechaliśmy do Ustowa, to on do mnie sam powiedział, a tutaj to wy macie jak my na Ukrainę, więc niech to samo mówi za siebie. Ale powiem tak, pierwsze jesteśmy tak blisko, żeby ta droga wreszcie została wyremontowana, bowiem starostwo powiatowe w ubiegłym roku otrzymało z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 6,5 miliona złotych na remont tej drogi. Oczywiście nie jest to cała kwota, bowiem remont tej drogi ma kosztować ponad 11 milionów złotych, ale tutaj ze strony gminy Kołbaskowo ma być wsparcie rzędu kolejnych 25% do tej kwoty, więc wierzę w to, że wreszcie tę drogę uda się naprawić i mieszkańcy nie tylko Ustowa, ale i Kurowa, i Siadła, i wielu innych, którzy przejeżdżają przez tę naszą drogę, wreszcie się może doczekamy tego remontu.
A czy ten dojazd do osiedla kwiatowego także będzie brany pod uwagę w ramach tego finansowania, o którym pan wspomniał?
A akurat jeśli chodzi o tą drogę, to ta droga należy do gminy. I tutaj już jesteśmy po rozmowach z panią wójt, że jest duża szansa na to, aby ta droga też została wyremontowana i została połączona z taką drogą techniczną, która kończy się przy Oszą, a i z drogą techniczną otwartej w ubiegłym roku obwodnicy Przedsławia. Zatem myślę, że może się udać, że w ciągu 2 lat w Ustowie będziemy mieli 2 ładne drogi, sprawne, bez dziur, bez jakichś tam innych, i z ładnymi chodnikami, i no i w to wierzę.
W ciągu 2 lat?
No, na to liczę. Na to liczę, że w ciągu 2 lat, bo tak naprawdę starostwo, te środki, które otrzymało, no one powinny już być uruchomione w tym roku, bowiem one dotyczą tego roku, więc myślę, że starostwo w tym roku powinno rozpocząć remont tej drogi, jeśli nie chce stracić po prostu tych środków. Tak samo myślę, że najpóźniej w przyszłym roku rozpocznie się inwestycja właśnie dotycząca osiedla Kwiatowego.
No to czekamy na realizację tych zapewnień i remont obu tych dróg, a bardzo to jest potrzebne, bo pikanterii też sprawie dodaje fakt, że to jest właściwie no, niemalże w Szczecinie, chociaż to jest teren właśnie gminy Kołbaskowo, ale to graniczący, czy też starostwa powiatowego, i te drogi wyglądają fatalnie. Ale z drugiej strony myślę sobie, że wszędzie drogi powinny wyglądać dobrze, bez względu na to, czy są potrzebne. Szczecinem, w Szczecinie, czy poza Szczecinem, 100 km od tego Szczecina, czy 50. Ale Ustowo jest tuż, tuż pod Szczecinem albo koło Szczecina. Dlaczego pod? Lepiej powiedzieć koło. Dziękuję bardzo panu za rozmowę.
Ja dziękuję również i pozdrawiam.
Pan Piotr Szeszko, radny gminy Kołbaskowo, sołtys Ustowa. To jest czas reakcji, 12:36. A teraz nasz dociekliwy, wierny słuchacz, pan Waldemar Ziemiecki, w sprawie butelkomatów. Bo mamy w Szczecinie 5 miejskich butelkomatów w różnych miejscach, między innymi przy Netto Arenie jest taki butelkomat, no i tam wrzucamy butelkę i wymieniamy to na punkty, potem mamy zniżki na różne imprezy, można też dzięki temu zasilić schronisko dla bezdomnych zwierząt, ale czy taki butelkomat to kwestia ekologiczna? No właśnie o tym pan Waldemar Ziemiecki pisze tak. Fajna ta ekologia, tyle, że niezbyt tania. A tak na poważnie, z ciekawości, widząc butelkomat z 40-calowym ekranem, zrobiłem zdjęcie tabliczki znamionowej urządzenia. I tak pokrótce trochę matematyki. Mamy ekourządzenie o mocy 375 W, chodzące sobie całą dobę, bo przecież ekoekran musi świecić. A podsumowując, 0,375 razy 24 razy 365 daje drobne 3285 kWh rocznie, co przy 5 butelkomatach daje ponad 16 MW rocznie samego zużycia prądu. Już wybuliliśmy z podatków 890 tysięcy PLN-ów, czyli polskich złotych. Teraz my zapłacimy za prąd po to, żeby ponad 5 tysięcy osób, które to ten projekt przegłosowało, było zadowolonych. Chodzi mi tylko o jedno, pisze pan Waldemar, bo mleko się rozlało i ktoś zarobi. Ale niech ci, w cudzysłowie, zieloni przestaną być takimi hipokrytami, bawiącymi się cudzymi pieniędzmi. Bo jeżeli tak ma wyglądać to cudowne dbanie o środowisko, to ja podziękuję. Jeszcze postscriptum, a za ten milion to lepiej byłoby obsadzić drzewami wszystkie możliwe miejsca. Przynajmniej prądu nie żrą, napisał pan Waldemar. Panie Waldemarze, serdecznie pozdrawiamy, dziękujemy, no i zweryfikujemy jeszcze chociażby z producentem takich urządzeń, czy rzeczywiście są tak energożerne, ale chyba tabliczki znamionowe nie kłamią. To jest czas reakcji, 12:37, przy naszym telefonie kolejny gość, ekspert pan Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam pana rektora, witam słuchaczy Radia Szczecin.
Pani Ewelina do nas napisała, mam nadzieję, że stała i wierna nasza słuchaczka. Byłam świadkiem sytuacji, która może was zainteresuje. Otóż wczoraj, 11 kwietnia, na jednym z największych skrzyżowań w Szczecinie, przy zbiegu ulic Derdowskiego i 26 kwietnia, taczaka, doszło do poważnego zakłócenia ruchu drogowego. Około godziny 16 system świateł ulicznych przestał funkcjonować prawidłowo. emitując jedynie migające żółte sygnały. Przyczyna tej awarii pozostaje nieznana. Skrzyżowanie to złożone z 2 do 3 pasów ruchu w każdym kierunku oraz dodatkowych pasów do skrętu w lewo nagle zmieniło się w arenę chaosu. Kierowcy zdezorientowani brakiem zwykłych sygnałów świetlnych mieli poważne trudności z bezpiecznym i płynnym przekraczaniem skrzyżowania. Obok tego miejsca na tak zwanych bombach obecni byli policjanci, którzy mimo rosnącego zagrożenia kolizją pozostawali bierni, obserwując sytuację z założonymi rękami. Ich niezrozumiała postawa i brak interwencji w zarządzaniu ruchem drogowym przyczyniły się do pogłębienia zamieszania. Całe zdarzenie przypominało sceny z filmów ukazujące przeludnione skrzyżowania w dużych azjatyckich metropoliach, gdzie tłumy i pojazdy walczą o każdy centymetr przestrzeni. No, miejmy nadzieję, że nic się złego nie wydarzyło. Wysłaliśmy te informacje do policji. Jesteśmy ciekawi, dlaczego policjanci nie postanowili ręcznie kierować ruchem. Ale panie Arkadiuszu, jak pan patrzy na tę sytuację? Duże, wielopasowe skrzyżowanie, godziny szczytu, no i nie działa sygnalizacja świetlna. Cóż to o nas, kierowcach, mówi, a może nie tylko o kierowcach?
Jedno. Nie znamy przepisów prawa ruchu drogowego, bo tak naprawdę gdybyśmy znali zasady, jakie obowiązują w ruchu drogowym, nie powinno być to dla nikogo żadnym problemem. Po pierwsze, musimy przypomnieć sobie artykuł 5 prawa ruchu drogowym, z którego wynika jednoznacznie, że stosujemy się do poleceń osób kierujących ruchem. Jeżeli nie ma takich osób, to sygnalizacja świetlna ma pierwszeństwo przed znakami drogowymi. Więc jeżeli nie ma sygnalizacji, to jedziemy zgodnie z tym, co mówią nam znaki drogowe. I tutaj nie powinno to sprawiać żadnemu kierującemu jak najmniejszych problemów. No przecież jesteśmy uprawnionymi osobami, dostaliśmy prawo jazdy i znamy znaki drogowe, wiemy, kto ma pierwszeństwo. Wprowadzenie tego, że policja stanęłaby i zaczęła kierować ruchem, w zasadzie nic wiele by nie pomogło, bo to by musiało być przynajmniej kilka załóg, żeby na tak dużym skrzyżowaniu koordynować przejazd. Natomiast policjantom to tutaj brawo należy bić za to, że po prostu byli i ostrzegali sygnałami błyskowymi, że coś się nie tak dzieje na tym skrzyżowaniu. A po drugie, że w ten sposób każdy kierujący powinien sięgnąć jednak do ustawy prawo ruchu drogowym i przypomnieć sobie chyba zasady, jak powinniśmy się poruszać po mieście. Parę lat temu pamiętam, jak deszcz padał i zamarzał, pozrywało nam zasilanie w Szczecinie. Na żadnym skrzyżowaniu nie było sygnalizacji. Był kataklizm. Oczywiście przez pierwsze parę godzin ludzie byli zdezorientowani. Na kolejne dni ruch wrócił, wszyscy jeździli normalnie. Ja sobie nie wyobrażam, że dochodzi do bardzo dużej awarii energetycznej i co, policjanci mają stać na każdym skrzyżowaniu i kierować ruchem? Skąd tych policjantów byśmy mieli wziąć taką ilość?
Zastanawiam się, panie Arkadiuszu, gdyby nawet wszyscy kierowcy pamiętali zasady obowiązujące w ruchu drogowym i kiedy nie działa sygnalizacja świetlna, stosowali się do znaków drogowych, które tam są, a gdyby ich nie było, no to przecież także są zasady, chociażby zasada prawej ręki. Czy to by coś pomogło, bo przecież jednak jest to wielopasowe skrzyżowanie, wiele kierunków ruchu, więc i tak w godzinach szczytu pewnie korki by były, ale może nieco mniejsze.
Korki na pewno by były. Wczoraj akurat w tych godzinach jechała do mnie córka i opowiadała, że kataklizm. Ludzie są zdezorientowani, bo tak naprawdę wjeżdżając na skrzyżowanie nie patrzą, jakie są znaki drogowe. I będąc na tym skrzyżowaniu są zdezorientowani, nie wiedzą, kiedy mają ruszyć i patrzą tęsknącym wzrokiem za tym, co mają tak naprawdę zrobić. Córka mówi, objechałam raz z prawej, raz z lewej i pojechałam, bo po prostu kierowcy gubili się, nie potrafili dać sobie rady z interpretacją znaku drogowego. Tutaj mamy oczywiście duży problem, tylko pamiętajmy, że w takich momentach, kiedy sygnalizacja przestaje działać, kiedy mamy bardzo spowolniony ruch, to wszystko też zależy tylko i wyłącznie od nas, od kierowców, od naszej kultury osobistej. Jeżeli oczywiście Jeżeli mamy drogę z pierwszeństwem, ci kierowcy nie zaczną się zatrzymywać i nie puszczać tych, którzy mają ustąp A7, to ten ruch się nigdy nie rozładuje na tym skrzyżowaniu. Natomiast kultura osobista wskazuje na to, że powinniśmy wzajemnie tolerować się na drodze, a więc nawet będąc na drodze z pierwszeństwem, znakiem D1, zatrzymywać się co jakiś czas, puszczać innych kierujących spod znaku A7, tak żeby ten ruch rozładować, tak jak jeździmy na pasach zanikających, puszczamy się, przeplatamy się, tak żeby każdy kierujący mógł dojechać do domu.
Awarie sygnalizacji świetlnej się zdarzały, zdarzają i zdarzać się będą. My natomiast mam wrażenie, poprzez właśnie sygnalizację, która działa, aż wreszcie przychodzi taki czas, że nie działa, usypiamy, panie Arkadiuszu, swoją czujność często i jakbyśmy wyłączali to myślenie i zapominali o tych zasadach, których kiedyś nauczyliśmy się na kursach na prawo jazdy.
No od razu mi się przypomina, jak kursanci opowiadają, że nie zdałem egzaminu, bo jak jeździłem z instruktorem, to instruktor mówił mi, co na każdym skrzyżowaniu mam zrobić, że dojeżdżając do skrzyżowania mam zredukować bieg na niższy, że na najbliższym skrzyżowaniu będę skręcał w prawo. Natomiast na egzaminach egzaminator tego nie mówi i dlatego nie mogę zdać egzaminu. Tu jest podobna historia. No, każdy powinien mieć w takim razie pilota w samochodzie, który powiedział, słuchaj, masz A7, dojedź do znaku P13, czyli te zęby, takie rekina, te trójkąty, zatrzymaj się, rozejrzyj się. Jeżeli inni kierujący jadą powoli, wjeżdżaj powoli na skrzyżowanie. Na pewno każdy cię puści. Oczywiście, że usypiamy się, ale mieliśmy awarię i na bramie portowej, gdzie jest to jeszcze większe skrzyżowanie o jeszcze większej przepustowości, a w szczycie, no to masakra. Wiemy, że korki się robią od razu do ronda portowców i do Krzywoustego, aż do placu Kościuszki. A jednak kierowcy dają sobie radę i fajnie by było przypomnieć sobie zasady tak tylko dla siebie. I patrzeć na to, co się dzieje na drodze, bo ta sygnalizacja może się wyłączyć w każdej chwili, nawet kiedy będziemy już na tym skrzyżowaniu. I musimy być zorientowani, co mamy zrobić i w stosunku do których kierujących będziemy musieli ustąpić pierwszeństwo.
A naszej rozmowie przysłuchuje się m.in. pan Bogusław z Pasewalku. Dzień dobry.
Dzień dobry, pozdrawiam serdecznie całą redakcję. Jeszcze raz podłączam kolejne życzenia w Dniu Radiowca i panie Areczku.
Dziękujemy.
Pana pozdrawiam serdecznie. Praktycznie czekałem tutaj na antenie na rozmowę, na moje wbicie się na antenę, ale prawie pan wszystko powiedział, ja tylko dodam od siebie tak. Stałem w tym koreczku, nie ma zasady prawej strony kultury 2:1 lub 3:1. Dodatkowo ludzie blokują wszystkie skrzyżowania, ronda, zjeżdżając i nie dopuszczając tych, co przelatują na wylot. I bardzo ważna informacja, gdzie wczoraj dzwoniłem do czasu reakcji i do dyżurnego w Mierzynie, a mianowicie stałem na parkingu 27 minut na Mierzynie, tam przy Starym Kościółku. Tam jest krótki odcineczek, zakaz wjazdu dla kierowców, nie dotyczy rowerzystów. Drodzy Państwo, w ciągu 27 minut wjechało 13 do 14 pojazdów pod zakaz. Bardzo fajnie zapytałem, przepraszam Panią Pana bardzo, dlaczego Państwo to zrobili, gdyż tutaj jest znak zakaz wjazdu. Informowali mnie o tym, że to nie dotyczy, to jest taki krótki odcinek drogi i proszę Państwa, 27 minut, 14 pojazdów pod zakaz. A dlaczego to mówię? Panie Areczku i drodzy Państwo, nie ma znajomości znaków drogowych i kultury jazdy na drodze. To jest moja taka prywatna opinia i dziękuję Was za wysłuchanie.
Dziękujemy, wszystkiego dobrego, ale ja jednak wierzę, że coraz więcej kierowców jest kulturalnych, wyrozumiałych na drodze, a zarazem stosujących przepisy ruchu drogowego. Panie Arkadiuszu, bardzo dziękuję.
Dziękuję bardzo. Jak zwykle szerokiej drogi i zrozumienia na tej drodze dla wszystkich kierujących.
Arkadiusz Kuzio, Akademia Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego i my mamy takie mini zajęcia z bezpieczeństwa ruchu drogowego regularnie w czasie reakcji, bo zależy nam na tym bezpieczeństwie zarówno pieszych, jak i rowerzystów, jak i wszystkich innych użytkowników dróg i czy pasów drogowych, można by powiedzieć tak od strony fachowców, takich jak chociażby pracownicy Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego. A teraz jeszcze wrócimy na chwilę do kwestii różnych Roosevelta i Mazowieckiej, tych ulic w Szczecinie, przez które przejeżdżają albo w przypadku Roosevelta parkują miejskie autobusy. Jeszcze taki telefon.
Dzień dobry, Janusz. Ja mieszkam od strony Matejki, więc ja wiem, co znaczy duży ruch i spaliny. Niech tamci nie narzekają, żeby jest głośno, bo autobusy nie jeżdżą tak na gminie codziennie jak te moje samochody. A dzieciom nic nie stanie, jak na świeżym powietrzu będą. Jak komuś się nie podoba, to niech w takim razie zmieni lokalizację. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Dziękujemy. No, fakt jest taki, że jeżeli mieszkamy w mieście, to musimy się z pewnymi utrudnieniami i czymś, co nam się nie podoba, no, liczyć. Zresztą nie tylko w mieście, bo na wsi z kolei są inne utrudnienia. Możemy mieć sąsiada i tam temu sąsiadowi na przykład co rano i nas budzi, pieje kogut. Były takie sprawy nawet w sądzie, więc zawsze się znajdzie jakieś utrudnienie. No, na tym to polega, że musimy ustępować i być wyrozumiałymi. 12:49, a teraz o tym, że rozdają, czyli za darmo, tylko wystarczy przyjechać. A co rozdają? Drzewa, bo milion drzew planują rozdać lasy państwowe. Taka akcja na dziś zaplanowana. Sadzimy, posadź drzewo z leśnikami. Przy naszym telefonie pan Tomasz Kulesza, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież. Dzień dobry.
Panu, dzień dobry państwu.
Panie nadleśniczy, proszę powiedzieć, na czym polega akcja i w przypadku waszego nadleśnictwa, gdzie można się zgłaszać po drzewa i czy te drzewa to dostaniemy i będziemy je sadzić w lesie, czy możemy je sobie posadzić na własnym terenie?
To jest już szósta akcja Sadzimy, Wielkiego Narodowego Sadzenia Drzew. W tym roku na stulecie istnienia Lasów Państwowych przygotowaliśmy, tak jak pan redaktor powiedział, aż milion drzew w skali całego kraju. U nas w nadleśnictwie przygotowaliśmy świerki, buki i dęby. Rozdajemy je w siedzibie nadleśnictwa od samego rana do godziny 15. U nas w siedzibie, czyli w Zalesiu, trzeba przyjechać do nas, rozdamy te drzewka i zachęcamy je do wsadzenia tam, gdzie możemy, ale nie na terenach leśnych. W lesie robimy to w sposób planowy, natomiast zachęcamy społeczeństwo, jeżeli mogą gdzieś posadzić, to sadźcie te drzewa po to, żeby zwiększyć i bioróżnorodność i po to, żeby troszeczkę przeciwdziałać zmianie klimatu.
W Polsce jest 429 nadleśnictw i wszystkie prowadzą te akcje. W przypadku państwa nadleśnictwa ile macie sadzonek do rozdania?
Znaczy zaplanowaliśmy około 200, jeżeli będzie więcej chętnych, to nie ma problemu. Posiadamy swoją szkółkę, na której co roku produkujemy ponad 1,5 miliona sztuk sadzonek, także jesteśmy w stanie rozdysponować więcej.
Gdyby dzisiaj do 15 nie zgłosili się chętni, jest możliwość jeszcze w kolejnych dniach od poniedziałku, w przyszłym tygodniu odbierania tych drzewek?
Znaczy, akcja jest generalnie przewidziana na dzień dzisiejszy, natomiast po umówieniu się z nami jest taka możliwość, z tym, że od razu mówię, to nie są ilości hurtowe. Mówimy o pojedynczych sztukach, które z chęcią udostępnimy społeczeństwu, żeby posadzili gdzieś na swoim terenie drzewka.
Powiedzmy jeszcze, bo państwo rozdajecie w przypadku waszego nadleśnictwa świerki, buki, dęby, jakieś zasady sadzenia takie ważne, no, żeby po prostu te drzewka się przyjęły, o czym należy pamiętać?
Oczywiście. Przede wszystkim należy pamiętać, zobaczyć, jakie drzewko dostaniecie, bo część z państwa może dostać drzewko z zakrytym systemem korzeniowym, czyli że będą korzenie w ziemi, a część bez tego. I te, które są bez ziemi, powinny być posadzone jak najszybciej. Przede wszystkim korzenie muszą być skierowane ku dołowi. Wtedy te korzonki się ładnie rozwijają, idą w głąb ziemi się i jest możliwość jak najlepszego wzrostu. No i jeżeli mamy możliwość na swoim terenie, to jakiś czas podlać, żeby te drzewko miało po prostu zabezpieczoną wilgoć.
Nieraz w poradnikach działkowców jest napisane, żeby takie drzewka czy krzewy z nagą bryłą korzeniową najpierw włożyć do wody i nawet kilka godzin trzymać. Czy pan to też poleca przed posadzeniem, jeżeli jest naga bryła korzeniowa bez ziemi?
Tak, można oczywiście to zrobić. My to albo zabezpieczamy w lesie specjalnymi preparatami, albo można zrobić taką sobie mieszankę błotną i pierw te korzonki w tym błotku troszeczkę umoczyć i wtedy spokojnie można wsadzić.
Pan powiedział już o tej planowej gospodarce leśnej i podkreślamy jeszcze raz, że te drzewka nie są po to, żeby sobie wziąć i posadzić gdzieś w lesie, tylko żeby je posadzić na własnym terenie. O czym należy pamiętać, sadząc takie drzewa? Jaki powinien być pomiędzy nimi odstęp, tak żeby one po prostu rosły i każde miało swoje miejsce do życia?
To trzeba przede wszystkim zobaczyć, co to będzie za drzewko i pamiętać o tym, że sadzimy drzewko małe dzisiaj, natomiast docelowo ono ma mieć czasami 100 lat i musimy sobie też troszeczkę to wyobrazić, że ono będzie przyrastało. Z roku na rok będzie coraz większe, coraz większe, coraz większe. Nie może szkodzić ani sobie, ani drugiemu drzewku, ani sąsiadom. Musimy je posadzić naprawdę w sposób przemyślany.
Ma pan swoje ulubione drzewo, jeżeli chodzi o gatunki drzew?
Jeżeli chodzi o polskie gatunki rodzime, ja jestem jednak tradycjonalistą i uważam, że sosna jest najpiękniejsza. Rośnie wszędzie, bardzo ładnie się przyjmuje. No jakoś ja po prostu lubię sosnę.
No tak, sosna kojarzy mi się z brzegiem morza, jak się dochodzi do plaży, no i pięknie wyglądają te sosny, które rosną samotnie. Są zupełnie inne niż te, które jak kolumny, co zresztą też jest piękne, rosną w lesie jedna przy drugiej. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. Pan Tomasz Kulesza, nadleśniczy Nadleśnictwa Trzebież. Pozdrawiamy.
Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa, pozdrawiam pana redaktora.
Wszystkiego dobrego, przypominamy do 15, chociażby w Nadleśnictwie Trzebież, w Zalesiu siedziba, można odbierać drzewka, świerki, buki, dęby, bo dzisiaj akcja Sadzimy, posadź drzewo z leśnikami, ale na własnym terenie. I to już wszystko w dzisiejszym magazynie Czas Reakcji. Bardzo dziękujemy, Patryk Srokowski, Sławek Orlik, Janusz Wilczyński. Udanego weekendu, spotykamy się o 12 w poniedziałek. Do usłyszenia.